ksiądz profesor, redaktor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, publicysta. Prosimy bardzo. Tytuł wykładu księdza profesora brzmi tak. Aktualność akcji katolickiej, inspiracje sługi Bożego Augusta Chlonda i świętego Jana Pawła II.
Bardzo serdecznie dziękuję za przypomnienie wykładu. Szanowna Pani Prezes, wielce czcigodni, szanowni siostry, panie, księża, panowie, drogi i przezacny stryjku. Po wystąpieniu księdza profesora Skorowskiego naprawdę mógłbym zamknąć całe to wystąpienie, co przyjęliby Państwo z wdzięcznością, że w odniesieniu do akcji katolickiej kardynał Chląd nakazał implementować te wszystkie wartości, a więc związane z tradycją narodową, z kulturą, z rodziną i przenosić te wartości w życie społeczne i narodowe Polski. Niemniej, zanim mimo wszystko spróbuję powiedzieć coś więcej, co może nie spotka się z wielką życzliwością, ale chciałbym zatrzymać się jeszcze przy dzisiejszym poranku, w którym niestety nie mogłem uczestniczyć, jako że byłem w Łodzi, ale chciałbym wyrazić wielką wdzięczność i wielki szacunek za murowanie i poświęcenie tej tablicy w miejscu śmierci kardynała Augusta Chlonda. Dzisiejsze wydarzenie, które wskazuje na datę 22 października, myślę, że wskazuje na wydarzenie naprawdę wielowymiarowe, wieloaspektowe. Philippe Ariès, jeden z wybitnych współczesnych antropologów kultury, zwrócił uwagę na przeobrażenia, które dokonały się w całym procesie umierania, odchodzenia człowieka w świecie współczesnym. On nazwał to takim procesem przechodzenia od śmierci oswojonej do śmierci zdziczałej. Umieranie, proces odchodzenia z tego świata dzisiaj został poddany tak dalece technicyzacji, tak dalece medykalizacji, że stał się śmiercią zdziczałą, śmiercią, która często odrywa człowieka od jego bliskich, poddaje go pod panowanie techniki, pod panowanie urządzeń medycznych, pod panowanie respiratora. Śmierć i umieranie, procesy umierania takich postaci jak August Chlond, jak Jan Paweł II przypominają nam, czym było odchodzenie w ten wymiar wieczności kiedyś, w czasach biblijnych, śmierci patriarchów, śmierci rycerzy, śmierci wielkich postaci, o których opowiadały całe eposy umierania. Oczywiście dotykamy tutaj mysterium mortis, dotykamy tutaj wielkiej tajemnicy śmierci człowieka, tego momentu, w którym czas styka się z wiecznością. Ilekroć próbuję dotknąć tej tajemnicy umierania kardynała Augusta Chlonda, to pośród wielu słów, które on wypowiedział w sposób świadomy, testamentalny, uderzają mnie te słowa: powiedzcie Ojcu Świętemu, że zawsze byłem mu wierny. Wydaje mi się, to jest oczywiście jakaś intuicja bardziej niż realna myśl, którą mogę potwierdzić, ale wydaje mi się, że być może w tych słowach kardynał Chlond wracał do swojego wielkiego osobistego dramatu z września 1939 roku, kiedy z jednej strony na szali stawiał to, co było jego bez wątpienia odwagą życiową, męstwem, poczuciem także honoru, a z drugiej strony to, co było właśnie posłuszeństwem Ojcu Świętemu. Mówię tutaj oczywiście o sytuacji wyjazdu z Polski, która była podyktowana poleceniem zarówno rządu, jak i poleceniem papieża. Być może, że właśnie gdzieś w tych słowach przewijał jego dramat, jego bardzo osobisty dramat, któremu on właściwie nie poświęcił żadnego komentarza, żadnej próby wyjaśnienia, żadnego wytłumaczenia, ale które być może właśnie w tych słowach rezonansowały. Myślę, że także pozostałe słowa wypowiedziane i te słowa, które dzisiaj stają się pretekstem do tego, aby wznowić śledztwo w sprawie śmierci kardynała Chlonda, a więc te słowa skierowane do lekarzy, jak panowie wyjaśnicie śmierć prymasa. Te Te słowa o zwycięstwie przez Maryję, które zostały utrwalone w testamencie świętego Jana Pawła II, wcześniej w przepowiadaniu kardynała Wyszyńskiego, czy te słowa skierowane do nas, Chrystusowców, o to, abyśmy jedno byli, to każde z tych słów tworzy swoiste ars moriendi, sztukę umierania, zapomnianą w czasach współczesnych, a przywołaną przez wielkich bohaterów i świadków naszej wiary. Pani prezes zadała mi jednak zadanie, też w dialogu oczywiście, dotyczące nie ars moriendi kardynała Chlonda, choć chciałoby się coś jeszcze dopowiedzieć na ten temat, ale aktualności akcji katolickiej. Zatem próbując podjąć to zadanie, pozwolę sobie na kilka słów komentarza do tego tematu. Będąc w gronie osób, które w większości tworzą akcję katolicką, byłoby nie taktem, gdybym przypominał tutaj w jakikolwiek sposób jej początki. Na swoje własne potrzeby wyznam szczerze, że mam po prostu pewną świadomość tego, iż sięgając już do momentu jej tworzenia, można mówić tutaj o pewnych inspiracjach związanych z pontyfikatem Leona XIII, o zamyśle, który pojawił się w dobie pontyfikatu świętego Piusa X, a konkretnie w encyklice Il Fermo Proposito, gdzie pada pierwszy właściwie taki manifest akcji katolickiej wraz z tym określeniem, z tą nazwą akcja katolicka. Oto nasz cel, nasz wielki ideał. Zmierzamy ku cywilizacji katolickiej, która ma powstać na ruinach dzisiejszego świata. Podobnie jak cywilizacja średniowiecza zrodziła się na ruinach świata rzymskiego. Ten zamysł świętego Piusa X zostaje podjęty już w konkretnych decyzjach Piusa XI w jego encyklice Ubi Arcano Dei z 1922 roku, jak później w liście do kardynała Bertrama z 1928 roku. I w tych właśnie decyzjach, w tych aktach w roku 1928 można upatrywać tego momentu, w którym Pius XI nadaje właściwe oblicze akcji świeckich katolików. W Polsce status akcji katolickiej, jak wiemy, także został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską 7 grudnia 1930 roku, a 24 grudnia kardynał August Chlond utworzył Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. I od początku zarówno kardynał Chlond, jak i biskupi polscy dostrzegli w akcji katolickiej ważne narzędzie odnowy religijno-moralnej życia społecznego. Zdaniem kardynała Augusta Chlonda akcja katolicka to organizacja realnego czynu, który oparty o przyszłość dziś walczy o jutro, by przybliżyć wielką godzinę ludzkości, w której Chrystus będzie zwycięzcą, Panem i Królem. Powstanie akcji katolickiej w Polsce oczywiście dokonuje się w określonym kontekście. Ten kontekst, na co zwraca uwagę mój stryjek i zarazem znakomity przedmówca, jest niezwykle ważny dla zrozumienia istoty wypowiedzi kardynała Chlonda. 1930 rok. Pierwsze lata odzyskanej niepodległości. To są lata, w których Polska przeżywa przecież bardzo burzliwy moment, bardzo młoda państwowość, bardzo młoda suwerenność, zarazem ogromne wichry dziejowe. August Chlond nie należy do ojców niepodległości. Jeżeli byśmy mieli obok tych sześciu politycznych ojców niepodległości wskazywać na ojców duchowych niepodległości, to niewątpliwie będzie to kardynał Sapieha, to będzie kardynał Kakowski, to będzie arcybiskup Dalbor. To będą ci właśnie wielcy przywódcy poszczególnych rozbiorów, którzy już właśnie przed 1918 rokiem za sprawą z inicjatywy kardynała ówczesnego arcybiskupa Sapiechy podjęli starania, to znaczy biskup Sapieha podjął starania o Benedykta XV w celu zorganizowania Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy Społecznej, który został zawiązany na terenie Galicji, ale który w jakimś sensie zjednoczył cały Kościół na tych ziemiach rozbiorowych wielkim dziełem pomocy. To jest wielki też wkład Kościoła polskiego w odbudowywanie niepodległości. Nie mówię już o innych wkładach, ale ten właśnie element zawiązania tego komitetu pomocy sprawił, że na ziemiach podzielonych w Polsce powstała pewna wspólna inicjatywa, powstało pewne wspólne działanie. To są czasy przed kardynałem Chlądem, ale kardynał Chląd nie jest zatem ojcem duchowym niepodległości, ale jest tym, który stanął wraz z Kościołem na straży sumienia narodu odrodzonego. Stanął po to, aby tej niepodległości służyć, aby przejąć to kruche, piękne i bardzo trudne dziedzictwo zagrożone z jednej strony wewnętrznymi konfliktami. Przecież doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wyglądała rzeczywistość podzielonej politycznie, ideowo II Rzeczpospolitej. Ale to jest też przejęcie dziedzictwa niepodległej Polski zagrożonej przez obce prądy, przez ideologie ewidentnie wrogie Bogu, o czym też już była tutaj mowa, ale także walczące z Kościołem i to walczące w sposób bezpardonowy. To, na co też warto by było zwrócić uwagę, że mając na uwadze te dwa potężne zagrożenia z zachodu i ze wschodu, zagrożenie narodowego socjalizmu w Niemczech i zagrożenie bolszewizmu, kardynał Chląd wyczuwał większe zagrożenie ze strony komunizmu. On nie tylko wyczuwał, ale był tego świadom, że jest to prąd, który jest o wiele niestety trwalszy, przez to bardziej niebezpieczny. I to, co też jest rzeczą niezwykle charakterystyczną, że w swoich pismach dawał do zrozumienia, że sednem tego grzechu, grzechem pierworodnym komunizmu jest to, co później Jan Paweł II nazwie w Centesimus Annus aberracją antropologiczną, błędem antropologicznym. To jest wypaczona wizja człowieka. I w obliczu właśnie takich zagrożeń, stając w obliczu rzeczywistości Kościoła, który ma stać na straży sumienia tego odrodzonego narodu, kardynał Chląd przejmuje duchowy testament Dalbora, prymasa Dalbora, i akcentuje konieczność oddania się Chrystusowi przez Polskę i Polaków, wołając: dla świata i dla Polski nadszedł na progu nowych czasów moment ostatecznej decyzji, czy pójść za Chrystusem, czy też z bezbożnictwem przeciw Chrystusowi. Stwierdza jednocześnie, że uzdrowienie z obecnych chorób moralnych możliwe jest tylko przez powrót do czystej myśli Chrystusowej. Żadne recepty zagraniczne, jak pisze Chląd, nic tu nie pomogą. Nie nastąpi uzdrowienie życia państwowego, jeśli poszczególne dusze nie zostaną uzdrowione mocą Chrystusa. Aby wnosić Go w publiczne życie, trzeba Go najpierw w swym sercu poznać, zrozumieć i nim żyć. I tu odsłania się no właśnie sedno sprawy, mianowicie rola katolików świeckich, rola konkretnie także akcji katolickiej. Ta rola ma polegać na nadawaniu i podtrzymywaniu tej jakości aksjologicznej narodu, o której mówił w sposób znakomity, z wielką pasją i znawstwem zarazem ksiądz profesor Skorowski, żeby nie powtarzać ciągle stryjek. I proszę Państwa, oczywiście, że tutaj trzeba by było tylko jednym słowem dopowiedzieć czy podkreślić to, co zostało powiedziane, że kardynał Chląd w całej swojej myśli narodowej na temat narodu sytuuje się w wielkim szeregu, w wielkim ciągu wielkich polskich teologów narodu, a teologia narodu jest pewną domeną polskiej teologii, bo mówimy tutaj o zmartwychwstańcach, mówimy tutaj o Cyprianie Kamilu Norwidzie, jednym z najwybitniejszych polskich teologów, jeśli nie niemal największym. Mówimy tutaj właśnie o kardynale Chlądzie, mówimy później o polskiej teologii narodu w wydaniu kardynała Wyszyńskiego, w wydaniu Jana Pawła II, w wydaniu księdza profesora Bartnika. Mamy tutaj cały ciąg wielkich, wybitnych teologów narodu, wśród których kardynał Chląd odgrywa zdecydowanie niepośrednią rolę. Ale skoro o teologii narodu i o tej idei narodu była już mowa w sposób tak kompetentny, to ja pozwolę sobie tylko dopowiedzieć, że ta kategoria narodu jest oczywiście fundamentalnie ważną sprawą w naszym polskim postrzeganiu rzeczywistości, w budowaniu rzeczywistości społecznej. Wiemy doskonale, że wynika to właśnie z naszego kontekstu historycznego. Nie było państwa, nie było żadnych struktur państwowych, nie mieliśmy wojska, nie mieliśmy rządu, był naród. I dlatego myśmy przylgnęli do tego narodu, do tej kategorii narodu. Ale teraz przychodzi rok 1918, rodzi się polska państwowość. I to, co jest rzeczą charakterystyczną, mimo tej, chciałoby się powiedzieć, genetycznej, a raczej historycznie uwarunkowanej niechęci do kategorii państwa, czy pewnego sceptycyzmu do kategorii państwa, kardynał Chląd bardzo mocno obok kategorii narodu akcentuje też kategorię państwa. Pisze w swoim liście pasterskim o chrześcijańskie zasady życia państwowego, także już tutaj przywołanym. Mamy z woli Bożej swoje państwo. Musimy mieć swoją politykę. Jaka będzie nasza polityka, takie będzie państwo. A polityka nasza, taka będzie. Jaki będzie nasz pogląd na państwo? Jaka będzie nasza etyka życia publicznego? Zdrowa być musi nasza filozofia państwowa. Czysta i dostojna powinna być nasza polityka. Bo nie po to mamy swoje państwo, by popadło w niemoc i nierząd. A więc państwo to nie jest tylko kategoria instytucjonalna, to nie jest tylko kategoria społeczna, to jest byt aksjologiczny, to podobnie jak w odniesieniu do narodu, musi wybrzmieć w myśli kardynała Chlonda bardzo mocno. To jest byt aksjologiczny, który musi się kierować swoją etyką. A jaka to ma być etyka? Na pewno nie pragmatyzm, na pewno nie utylitaryzm. To ma być przede wszystkim etyka prawa naturalnego i także etyka w związku z tym dobra wspólnego. Ta koncepcja zostaje przez kardynała Chlonda nakreślona już właśnie w latach 30., ale ona zyskuje też bardzo ciekawe uszczegółowienie w okresie II wojny światowej, kiedy kardynał Chlond stawał przed myślą, przed projektem odbudowywania nowej Polski. W swoich zapiskach, które tutaj były wspomniane przez księdza postulatora, przyznam się tutaj, zrobię taki mały przypis, że dla mnie te notatki kardynała Chlonda, które kiedyś nasze zgromadzenie zakonne opublikowało, były przełomem wręcz w moim spojrzeniu na postać kardynała. Ksiądz profesor Skorowski wspominał o księdzu profesorze Kosińskim, który edukował jego myślenie o kardynale Chlądzie. Ja nie miałem, bo śmielę się tak powiedzieć, to może niezbyt taktownie, nie miałem tak znakomitych edukatorów. Nasi mistrzowie życia zakonnego mówili nam o kardynale Chlądzie na przykład tak, pamiętam jedną z takich konferencji z nowicjatu, że kardynał Chląd był człowiekiem niezwykle ubogim, dlatego że przychodził tylko raz do przymiarki. I ja sobie pomyślałem, Boże Święty, to ja mam ubóstwo w stopniu heroicznym, bo ja w ogóle nie cierpię żadnych przymiarek, tylko kupuję gotowe rzeczy. I w ten sposób może troszeczkę się tak rozgrzeszyłem z tej kategorii ubóstwa, ale to niestety to zostało chyba nagrane, ale prosiłbym, żeby ten fragment wyciąć w razie czego, kiedy będzie prezentowany moim przełożonym. W każdym razie, powiedzmy tak, nie bardzo odczuwałem przez długie lata ten geniusz, charyzmat, wielkość kardynała Chlonda. I nagle trafiają mi w ręce jego zapiski, które były czynione przecież w sposób prywatny, intymny. To one nie były przeznaczone do druku. To były zapiski czynione tak, jak się czyni po prostu pamiętnik. Bo nawet nie blok, który dzisiaj jest publikowany, ale pamiętnik, który się zapisuje dla własnych potrzeb. I te zapiski były tutaj już cytowane chociażby przez księdza postulatora, te fragmenty niesamowite dotyczące odnowionej wizji papiestwa. Ale były też równie intrygujące zapiski dotyczące nowej wizji państwa polskiego, Nowa Polska. Wchodzimy w nowy okres dziejów, inny niż w 1918 roku. Inne jest nasze poczucie polityczne, inna postawa wobec problemów publicznych. Punktem centralnym, około którego powinno się wszystko obracać, jest zbiorowość, czyli państwo. Ale państwo tym pomyślniejsze, czym lepiej rozumią się wszystkie jego składniki, wszystkie warstwy i zawody. Mistyka rewolucji, konspiracji, demokratyzmu, masonerii musi ustąpić. Trzeźwe i zawzięte. trzeźwej i zawziętej odbudowie wszelkich walorów, zwłaszcza duchowych. A więc rola państwa, na to chcę zwrócić uwagę, i zaangażowania w budowę tego państwa jest tutaj rolą bardzo istotną. Naród, tak, to jest priorytet, otrzymanie tej substancji narodowej, ale budowa państwa jest tutaj też rzeczą ciekawą. Państwo musi być oczywiście zorganizowane, musi posiadać swój rząd. Znowu sięgnijmy do zapisków Londa na temat rządu. Rząd. Rządzić mają ci, co rządzić umieją. Mają dar rządu, a nie tylko ambicje. Nie ci, dla których ten urząd jest nad ich głową, siły, uzdolnienia. Biada, gdy państwo jest dane na łaskę bankierów, gdy ma trybunały podejrzewane pod względem sprawiedliwości, gdy rząd nie ma władzy przeprowadzać swe zarządzenia, a wykonawczy aparat urzędniczy jest bez sumienia i skorumpowany. W polityce nie należy się przejmować opozycją, oszczerstwem, obmową, krytyką, zniewagą. To niecelowe i zabija. Nie będę już czytał tutaj o tym, jak kardynał Hlond mówił, żeby nie rządzili nami ludzie głupi, bezrozumni i tak dalej, bo to są słowa, które dzisiaj wybrzmiewają zdecydowanie niepoprawnie politycznie. Zwracam uwagę raz jeszcze na to, że no właśnie w tę substancję państwa, które jest zbiorowością obywateli, w tę substancję rządzących ma wchodzić właśnie katolik, ma wchodzić katolik świecki ze swoim zaangażowaniem, ma tworzyć relacje poprzez zaangażowanie w te właśnie struktury. To zaangażowanie kardynał Hlond określa bardzo jednoznacznie, że to ma być zaangażowanie na zasadzie lojalności wobec sprawiedliwych instytucji, przede wszystkim wobec sprawiedliwych praw. Można powiedzieć, że on budował koncepcję pewnego posłuszeństwa obywatelskiego w stosunku do struktur państwowych, ale jednocześnie zwracał uwagę na to, że istnieją sytuacje, w których katolik ma prawo, a nawet obowiązek okazać swoje nieposłuszeństwo. Wtedy, gdy stanowione prawo narusza rzeczywiste potrzeby państwa i dobra wspólnego, kiedy to stanowione prawo niszczy przyrodzone prawa jednostek i rodzin, kiedy to stanowione prawo narusza prawa Kościoła, a już w sposób ewidentny, kiedy narusza prawa Boże, wtedy w takiej sytuacji pojawia się wręcz obowiązek sprzeciwu, obowiązek kategorycznego sprzeciwu. Katolik bez ciężkiej winy i bez zaparcia się swych przekonań katolickich nie może głosować za takimi ustawami, a nawet ma obowiązek z całą stanowczością podobne ustawy zwalczać. Tutaj nie ma, proszę Państwa, najmniejszych wątpliwości, gdzie są granice wyznaczone w tym uczestnictwie w życiu publicznym. Można więc powiedzieć, podsumowując tę refleksję, że naród potrzebuje państwa. I to jest ta teza, którą chciałbym, żeby ona wybrzmiała. Raz jeszcze zwracam uwagę na to, że my jesteśmy przywykli do tej naczelnej, priorytetowej kategorii narodu. Z całą oczywistością i z całą zasadnością tak. Ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że z momentem odzyskania niepodległości zaczęliśmy budować naszą państwowość. Naród potrzebuje państwa, ale kardynał Hlond mówi państwa nie tylko jako struktury organizacyjnej, ale jako wartości, jako zespołu wartości. Potrzebuje w tym państwie władzy, rządu opartego na realnym autorytecie, zgodnie z polską tradycją, plus ratio quam vis, nieodwrotnie. I państwo i władza potrzebują instytucji autentycznego, autorytetu moralnego, potrzebują Kościoła. I w tym schemacie trzeba właśnie odczytać rolę katolików świeckich, rolę akcji katolickiej. To jest po prostu rola czynnego zaangażowania. Mamy do czynienia z tą budowaniem misji posłannictwa katolików świeckich w okresie Polski lat 30. Zauważmy, w okresie bardzo szczególnym budowania Polski po odzyskaniu niepodległości. Przychodzi okres powojenny tej drugiej odradzającej się nadziei, bardzo trudnej, w bardzo trudnych warunkach Kardynałowi Chlądowi nie dane zostaje już podjąć tej misji prowadzenia Kościoła w nowej rzeczywistości. Wiemy, że to była misja szalenie utrudniona w państwie tak zwanej ograniczonej suwerenności, jak oficjalnie głosiła doktryna Breżniewa, a więc w państwie de facto podległym. I kiedy mogła nastąpić reaktywacja akcji katolickiej? Oczywiście mogła nastąpić po 1989 roku. I tutaj wspomnę tylko, raczej niż będę o tym mówił, wspomnę tylko, że ten moment przychodzi właśnie w dobie pontyfikatu Jana Pawła II. Z jego inspiracji w 1993 roku podczas wizyty polskich biskupów ad limina apostolorum Jan Paweł II rzuca to hasło. Po latach zniewolenia przez system totalitarny Polska odzyskała suwerenność i wolność. Otworzył się niewątpliwie jakiś nowy etap w historii naszej ojczyzny. I wielką pomocą w prowadzeniu ewangelizacji są ludzie świeccy. Mówi to wyraźnie Jan Paweł II właśnie w 1993 roku. Episkopat podejmuje to w 1995 roku i kolejnym 1996, kiedy dokonuje się reaktywacja akcji katolickiej. Proszę Państwa, ze względów czasowych i ze względów odpornościowych nie będę tutaj rozwijał inspiracji Jana Pawła II w tym zakresie. Chcę tylko zamknąć niejako tę sprawę stwierdzeniem następującym. Myślę, że tak jak tutaj jesteśmy obecni, zgodzimy się z tym, że działalność akcji katolickiej jest oczywiście wielkim darem i zadaniem. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak stereotypowo czy sloganowo. Wiemy też doskonale, że istnieją blaski i cienie dotychczasowej działalności akcji katolickiej. Te blaski są nam doskonale znane, cienie są jak zawsze wstydliwe, ale wspomnę tylko na jeden czy drugi element. To jest z jednej strony proces, który daje się zauważyć, chociażby proces starzenia się członków akcji katolickiej. Oczywiście to jest z jednej strony, patrząc w kategoriach biblijnych, pewne bogactwo, bo to jest bogactwo wieku, bogactwo mądrości, bogactwo doświadczeń, ale z drugiej strony pojawia się problem należytego dynamizmu. Warto też zauważyć i trzeba to powiedzieć, może dobrze, żeby to padło z ust duchownego, że jednym z takich mankamentów jest to, że nie wszyscy członkowie kleru, nie wszyscy księża należycie przejmują się obowiązkami asystentów kościelnych, niekoniecznie też wszyscy pasterze kościoła angażują się w realne powoływanie i tworzenie akcji katolickiej. I niekiedy być może jawi się takie pytanie, które niejednokrotnie mogło się i może się pojawiać, czy Kościół wciąż dzisiaj potrzebuje akcji katolickiej. I na to pytanie trzeba odpowiedzieć w sposób bardzo jednoznaczny, w oparciu właśnie o Augusta Chlonda i Jana Pawła II. Kościół potrzebuje akcji katolickiej. To jest, powiedziałbym, stwierdzenie, może nie dogmatyczne, ale stwierdzenie absolutnie autentycznie prawdziwe, wyrażone poprzez nauczanie Soboru Watykańskiego II, który akcję katolicką uznał za urząd, czyli posługę, którą cechuje nadprzyrodzone pochodzenie, kościelny charakter działalności, trwałość działania i publiczne uznanie przez Kościół. Kardynał Chląd przed Soborem Watykańskim II stwierdzał: apostolstwo akcji katolickiej ma to do siebie, że nie jest prywatne, lecz publiczne i urzędowe, bo jest udziałem w hierarchicznym apostolstwie duchowieństwa. Z natury rzeczy wynika, że takie apostolstwo, wykonywane z upoważnienia w imieniu Kościoła, a pełnione jednolicie i konsekwentnie przez wszystkie zastępy akcji katolickiej, ma nierównie większą powagę, większą moc wewnętrzną i większą zewnętrzną skuteczność niż apostolstwo prywatne, indywidualne. Kiedy spoglądamy na rzeczywistość współczesnego życia społecznego, współczesnego życia państwowego, kiedy spoglądamy na tę datę, która przybliża się do nas 11 listopada i stajemy w obliczu wielkich nadziei i wielkiego niepokoju, czy pójdziemy w jednym marszu niepodległości, czy okażemy jedność narodową, czy okażemy mądrość, która cechowała naszych ojców niepodległości, Dmowskiego i Piłsudskiego, Piłsudskiego i Dmowskiego, która cechowała Paderewskiego, który tu w Warszawie, zapytany o to, jakie stronnictwo reprezentuje, jaką partię reprezentuje, czy jaką partię będzie chciał tworzyć, powiedział wobec 300-tysięcznego tłumu: stronnictwo może być tylko jedno, Polska. Proszę Państwa, kiedy właśnie stajemy w obliczu współczesnej sytuacji, myślę, że nie może być wątpliwości, że rola katolików świeckich, rola akcji katolickiej jest w tym względzie bezwzględnie aktualna. Jan Paweł II w 2002 roku do włoskiej, co prawda, akcji katolickiej, ale tej archetypicznej, powiedział: Duc in altum, wypłyj na głębi, akcjo katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i jesteś w sercu Pana, który wciąż kieruje Twoje kroki ku nigdy nieprzewyższonej nowości Ewangelii. Wiedzcie, że papież was wszystkich, należących do tego chwalebnego stowarzyszenia, wspiera na tej drodze modlitwą, a zachęcając gorąco do wytrwania w przyjętych zobowiązaniach, wszystkim z serca błogosławi. Niech to błogosławieństwo papieskie nam wszystkim towarzyszy. Bóg zapłaci.